Witam Państwa serdecznie. Widzę znajome twarze, ale widzę również nowe twarze, które chcą poznać trochę i przybliżyć sobie postać Aleksandra Gierymskiego. Bardzo się cieszę z tego powodu, muszę powiedzieć. Jestem pełna podziwu, bo jest taka pogoda spacerowa, a Państwo mimo wszystko przyszli. Proszę Państwa, to czy Gierymski był genialnym artystą, to pytanie pozostawiam w zawieszeniu. To w zasadzie Państwo sobie sami odpowiedzą po tym, co powiem, czy jest to niezwykły artysta. Czy już wchodzi w kategorię genialnych, czy tylko zdolnych, czy bardzo indywidualnych. Ale zobaczmy. Swoje opowiadanie rozpoczynam o człowieku malarzu, bo tak jak mówiłam na poprzednim spotkaniu, sam obraz to tylko materiały, ale te materiały są obudzone i pobudzone do życia ręką artysty, jego umysłem, jego pragnieniem przekazania swoich myśli. Gierymski był dosyć niezwykły, jeżeli chodzi o twórcę, o malarza. Korzystał z technik konserwatorskich i technik malarskich. Techniki malarskie, czyli używanie pędzla i innych narzędzi malarskich, są dla Państwa oczywiste. Natomiast w jego pracach możemy znaleźć pełną znajomość i wykorzystanie technik konserwatorskich, ale to nie znaczy, że Gierymski był konserwatorem. On z nich korzystał do celów twórczych, a jak, to pokażę. Wszystko u tego malarza podlegało analizie. Dostosowywał do tworzonego dzieła zarówno materiały, jak i narzędzia, aby przedstawić nastrój, światło i temat. Jego przestrzenie malarskie są dokładnie zbudowane. Pod każdym względem. Nie patrzmy tylko na stronę wizualną, ale całą tkankę malarską, czyli również te materiały ukryte. Jak krosna, deski czy tektury, płótno, tektury i potem jest już warstwa malarska. Wszystko podlegało pewnego rodzaju ewolucji. Padają pytania, dlaczego? Mnie się wydaje, że z powodu optymalizacji, dążenia do ideału. Po prostu jeżeli nie akceptował na jakimś etapie swojego dzieła, ale znalazł sposób, jak je poprawić, to robił to. Tak, żeby kompozycja sprostała jego wymaganiom. I proszę zobaczyć, co się działo na tych poszczególnych przestrzeniach malarskich, budowy w zasadzie takiego przeciętnego obrazu, który jest na różnego typu podłożach. One ulegały nie tylko zmniejszeniu, bo to jest dosyć łatwe, ale ulegały powiększeniu i ich kształt ulegał również zmianie. I to zawdzięczamy faktowi, że Gierymski właśnie posługiwał się bardzo płynnie technikami konserwatorskimi, zresztą bardzo wysokiej jakości. Najlepszym przykładem jest pierwsza siesta włoska. Ona miała taki kształt. Jeżeli Państwo pamiętają, jak ona wygląda w tej chwili, to w tej chwili jest oczywiście prostokątem. I nikt się nie spodziewa, że ona wyglądała inaczej. Natomiast wyglądała inaczej. Kończyła się owalem i była mniejsza. Gierymski długo się z tym obrazem męczył. I on, nie można go zaliczyć do najlepszych obrazów tego twórcy. No, te męki twórcze zostawiły po sobie ślad. Ale proszę zobaczyć, co się stało i z czym sobie ten artysta poradził. w jakimś momencie zaprzestał malowania i Witkiewicz zaznacza w swojej książce o Gierymskim, że wchodzi do atelier Gierymskiego i widzi płótno wiszące na haku z powycinanymi kwadratowymi dziurami. Tych dziur nie było wiele, to była tylko jedna dziura w tym miejscu, ale była. Wyglądałoby na to, że artysta zaprzestał jakby malowania i może nawet nie chciał już tego obrazu kończyć, tylko planował jego wyrzucenie, ale póki co wisiał na ścianie. Ten kawałek płótna został wycięty i zaczął żyć własnym życiem. Natomiast w jakimś momencie Gierymski ponownie wraca do obrazu, chce go skończyć, ale dochodzi do wniosku, że kompozycja już nie jest taka, jaką by sobie życzył. Bo wyobraził już sobie, że lepsza będzie kompozycja w prostokącie. Co robi? Dodaje takie wstawki płótna w narożnikach. Tutaj rozprostowuje krajki obrazu. Tu. I dodaje 10-centymetrowy pas płótna. To się wszystko dzieje z płótnem klejonym tak na styk. To nie jest taka doklejana łata, tylko to są płótna złożone ze sobą na styk, a cały obraz ulega zdublowaniu na dodatkowe płótno, które staje się płótnem nośnym dla całej tej konstrukcji. Tutaj to, co pokazuję, to jest fotografia w podczerwieni i jakby nie widzimy tak zupełnie bardzo klarownie tej dostawionej części obrazu. I teraz następny. To jest rentgen i udało się rozwikłać tajemnicę, kto tutaj mieszkał. Mieszkał tu Paś Florencki. Tylko, że proszę Państwa, proszę się tak za bardzo nie przyzwyczajać do wizerunku Pazia, że on tutaj dokładnie był, bo go tutaj wcale nie było. Paś Florencki jest namalowany na wierzchu czegoś, co było pierwotnie na Sieście. Dlaczego ten kawałek? Mógł wziąć każdy inny kawałek płótna. Może mu pasował kolor, który był w tym miejscu. I proszę zobaczyć coś, co jest zupełnie dla Gierymskiego nietypowe, dlatego że jemu przemalowania obrazów zdarzały się niezwykle rzadko. Tutaj widzimy odwróconą kompozycję altany. Zupełnie nieznany szkic. Literatura do tej pory mówiła, że on najpierw malował siestę, a dopiero potem malował altanę. No, wychodzi na to, że jednak nie, że te obie kompozycje były malowane jednocześnie. A teraz chciałabym zrobić Państwu taką wycieczkę po zmienności warstwy malarskiej, bo jak podziwiamy te obrazy, z których każdy jest inny i każdy jest na swój sposób piękny, to wielokrotnie nie przyglądamy się zmienności faktur i jak te obrazy zostały namalowane. A Gierymski dostosowywał sposób namalowania, narzędzia, których używał oraz ilość farb, które brał do ręki do poszczególnych kompozycji. I do tego dobierał sposób namalowania obrazu. Tutaj mamy przykład z altany. Tak wygląda taka makrofotografia, jak to wygląda. A teraz proszę zobaczyć, co się dzieje, jak ta warstwa malarska niesłychanie się zmienia, kiedy stajemy przed świętem trąbek. To już jest zupełnie inny świat. Dlatego, że te materiały i sposób ich użycia miał pokazać nastrój, światło, przestrzeń tego miejsca i opowiedzieć o tej chwili, nie o innej chwili, nie o innym miejscu, tylko były dostosowane do przestrzeni i do takiej wewnętrznej pamięci Gierymskiego o tej chwili, w której siedział nad Wisłą. Dla mnie zupełna poezja, nokturny, znowu zupełnie inaczej namalowane. Proszę zobaczyć, że ta warstwa malarska przypomina taką popękaną taflę szkła, ale nie takiego szkła witrażowego, gdzie kolorowe szkiełka są obok siebie, tylko poprzez nawarstwienia. W zasadzie nie widać tutaj użycia farby jako takiej, gęstej. To są zabarwione laserunki, które przenikają się jeden przez drugi. I między tymi laserunkami gdzieś mignie pociągnięcie rozrzedzoną farbą. Stąd jakby Gierymski uzyskał niezwykłą głębię w tym obrazie, przestrzenność, a jednocześnie zaklął nastrój świateł tych latarni, które bardzo mają różną barwę, zabarwiają powietrze. A stając przed tym obrazem, mamy wrażenie, że to powietrze właśnie zabarwia przestrzeń. Że stajemy się częścią i elementem kompozycji jakby pochłoniętej w kolorowym powietrzu. I kolejna. To jest jeden autor. Proszę zobaczyć, jaka niesamowita gama. Most Ludwika, gdzie zostały użyte narzędzia, grzebień. Trzeba było trochę pokombinować, żeby dojść do tego, jakie to narzędzie zostało użyte, dlatego że generalnie kiedyś grzebyki były używane przez malarzy, ale potem już prawie zostały zapomniane jako narzędzie malarskie. Natomiast tutaj możemy odnaleźć jego ślad. Dlatego, że u Gierymskiego mamy taką zależność. Wszystko, co pochłania, odbija, wszystko, po czym ślizga się światło, ma faktury. Ale to nie są jednorodne faktury. One są bardzo zróżnicowane. Ten obraz w ogóle jest niesłychanie specyficzny, dlatego że dla malarzy nokturny to jest wyzwanie samo w sobie. Ale proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mamy dwa światła. Światło naturalne zachodzącego słońca, kiedy niebo jest wciąż jeszcze bardzo oświetlone, i światło sztuczne. Oba światła świecą na tyle silnie, że nie można znaleźć dominanty. I oba skutkują na przestrzeń. To bardzo trudne wyzwanie, z którym zmierzył się Gierymski. To jest fragment tutaj z nieba. I ja do tej pory nie wiem, jak to zostało uzyskane. To są po prostu takie minimalne, miniaturowe kropeczki w takiej strukturze. Trudno jest to zrekonstruować, tą technikę, dlatego że Gierymski miał już bardzo dużą wprawę w malowaniu. Znał swoje narzędzia, znał swój warsztat. Natomiast ja po pierwsze nie dysponuję takimi spoiwami, jakimi on pracował. Nie mam tego doświadczenia i odtworzenie czegoś takiego to jest dla mnie zagadka. To mi się udało odtworzyć, ale takiej struktury już nie, bo wystarczy się pomylić w jednym miejscu i przetrzeć farbę nieodpowiednio, czy za szybko, czy za wolno, i już efekt będzie inny. I proszę zobaczyć kolejny obraz. No nieprawdopodobne. Fantastyczna feria światła i do tego dostosowanych faktur. Faktur, które same reagują na światło wewnętrzne obrazu. One budują poniekąd, wspierając rozjaśnienie albo pociemnienie farby, a jednocześnie sam obraz reaguje na światło zewnętrzne. Proszę zobaczyć, jakie fenomenalne faktury. Tutaj mamy w zasadzie wszystko, bo mamy grzebień o szerokich zębach, mamy szczotkę, mamy nawet wierzch dłoni, którą ścierał farbę. I to wszystko odnajdujemy w jednym obrazie, rozmigotanym kolorami. Kolejny obraz. Przepiękne faktury, które mają nam pokazać światło i nastrój tego momentu, w którym znalazł się autor obrazu i który znalazł sposób na pokazanie światła i temperatury, jaka mu towarzyszyła w trakcie pracy czy oglądania tej sceny. Proszę zobaczyć, jak są zupełnie inaczej budowane od poprzednich obrazów. Tutaj mamy do czynienia z taką szczotką o ostrym włosiu, którą topował farbę, a potem w najciemniejszych miejscach jeszcze ją rozcierał, żeby była gładsza, bo tam, gdzie jest gładko, tam, gdzie jest ciemniej, jest gładko. I proszę zwrócić uwagę na to, że u Gierymskiego w zasadzie nie ma czerni, bo to, że coś jest ciemne, to tam kryje się mnóstwo kolorów, ale to mnóstwo kolorów to też jest złuda, dlatego że paleta jest dosyć wąska i średnio w obrazach Gierymski używał około 9 tubek farby, z tym, że mamy taki obraz, w którym stwierdziłam obecność 5 tubek farby, ale w nich 2 to są biele, czyli z postrzegalnych mamy 4 kolory. A jest to jeden z bardziej kolorowych obrazów. Proszę sobie na niego spojrzeć, to się nazywa Morze. I mamy takie faktury, zupełnie inaczej uzyskane. Czubkiem pędzla przez nakładanie kolejnych, bardzo precyzyjnych warstw. Gierymski nie tylko sklejał, powiększając obrazy, potrafił je powiększać przez złożenie dodatkowych płócien i zdublowanie. Możliwe było również zszycie płócien, robił to odręcznie. Jak również wykonał na jednym obrazie coś bardzo nowatorskiego, bo proszę nie zapominać, to jest wciąż XIX wiek. I przybił 2 deski na 2 krańcach obrazów, żeby poszerzyć kompozycję. Deski nieocheblowane i bez gruntu i kontynuował malowanie. To bardzo nowoczesny zabieg, który dał świetny efekt. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć historię altany, która jest również obrazem modyfikowanym pod względem wielkości. O altanie mamy całą legendę, którą wytworzył nam Witkiewicz i zasugerował ją badaczom na kolejne pokolenia. Chyba do tej pory nie było dokładnie wiadomo, czy altany były 1 czy 2. Dlatego, że Witkiewicz zasugerował, że były 2. A jedna, ta pierwsza, wspaniała, zaraz Państwo zobaczą i mam nadzieję szybciutko przeczytają opis, ja go nie będę czytać, bardzo duża. O, proszę bardzo, chwila czasu. Proszę Państwa, na to zwracam uwagę, będzie brakowało figury Pana w czerwonym fraku. Dla przypomnienia, altana, którą znamy dzisiaj, wygląda tak i proszę zobaczyć, tej figury Pana w czerwonym fraku faktycznie brakuje. To, na co się badacze natknęli po rozramieniu obrazu, to wygląda, że wszystkie krawędzie tego obrazu są krawędziami ciętymi, co mogłoby sugerować, że obraz jest fragmentem większej kompozycji. I teraz, kiedy Państwo mają w pamięci ten fragment opisu Witkiewicza, jak obraz wyglądał pierwotnie, to jest drugi, który mówi już o tym momencie zniszczenia w zasadzie altany. Jeszcze jest jeden cytat, którego już nie dałam, że altana miała figury prawie naturalnej wielkości. To będzie dosyć ważne. Proszę Państwa, z tego co napisał Witkiewicz, można zrobić dwa wyliczenia. Że obraz był trzy razy większy. Można powiedzieć, że trzy razy większy poprzez przedłużenie jakby krawędzi obrazu. I wtedy proszę sobie wyobrazić taką powierzchnię obrazu i zwrócić uwagę na te cyfry. To jest prawie połowa Grunwaldu. Można również policzyć to inaczej, ponieważ Witkiewicz nie powiedział, w jakim stosunkiem liczbowym się posłużył. No, trzy razy to trzy razy. No to jeszcze można to zrobić na zasadzie powiększenia powierzchni. To wciąż to wygląda tak. No na połowie Grunwaldu cała postać nam się zmieści, definitywnie. Tylko, że Gierymskiemu nie zmieściłby się w pracowni. Natomiast na tym obrazie, powiększonym powierzchnią, postać cała się nie zmieści w tej konfiguracji sceny. Utarło się również w literaturze, że pan w czerwonym fraku, który w tej chwili jest w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, jest fragmentem dużej altany. Już nie mówię, że te wszystkie studia również Witkiewicz zapisał jako fragmenty dużej altany, tylko że proszę sobie wyobrazić przeskalowanie. Gdybyśmy wrócili z tym slajdowiskiem troszeczkę dalej, troszeczkę bliżej, to w jaką skalę te studia mogłyby się zmieścić? Nie istnieje, proszę Państwa, ani studium malarskie, ani rysunkowe, przeskalowane z jakimkolwiek fragmentem, ani z partią zieleni, ani z partią człowieka, który byłby zbliżony do skali normalnej postaci. Więc wyruszymy na mały eksperyment, ponieważ zarówno Witkiewicz, jak i późniejsi badacze po nim twierdzili, że pan w czerwonym fraku jest fragmentem altany, to teraz spróbujmy sobie wyobrazić, gdzie on pasuje. W zasadzie pasowałby tylko tutaj. Tu mają Państwo taki doszyty pas 10-centymetrowy, doklejony, przepraszam, pas 10-centymetrowy i tutaj też. Dlatego przesunęłam tą postać pana w czerwonym fraku na poziom 10 cm w górę. Pan w czerwonym fraku tutaj ma swoją własną końcówkę, czyli krajkę i tu kończy się krajką. To gdyby założyć, że jest fragmentem altany, to tutaj znowu mamy ten fragment przedłużający tą scenę. Można byłoby sobie to wyobrazić. Tylko, że już Państwo widzą, że pan w czerwonym fraku ma niejaki problem. A jego problemem jest to, że dzieli się kolorystycznie na dwie części. On się dzieli kolorystycznie na dwie części, dlatego że ten fragment składa się tylko z czterech kawałków, czyli robi za patchwork. I tylko ten kawałek można byłoby uznać za ewentualny fragment altany. ewentualny. Z tego pierwotnej warstwy malarskiej mamy taki kawałek, to jest to, ta partia zieleni, i tutaj, to jest ta końcówka. Natomiast, proszę Państwa, cały pan w czerwonym fraku jest namalowany na samym wierzchu wcześniejszej kompozycji. Mało tego, jest formą nieskończoną, bo ludzie nie miewają dwóch par oczu i niedorobionych nóg. Z daleka wygląda świetnie, z bliska trochę mu się stan pogarsza. I teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda na rentgenie. Mamy wyraźny podział na dwie części. Ta elegancka, gładka linia to jest znowu łączenie płócien na styk przez Gierymskiego. Obraz oczywiście jest zdublowany na klejster. No i teraz ja wyruszyłam na poszukiwania pana w czerwonym fraku i trochę mi się to udało. Dużo mi to czasu zajęło, żeby go znaleźć z tej gmatwaniny. Wyszedł mi taki pan, który nie jest znany ani z rysunków, ani z żadnego studium malarskiego. Może się pomyliłam w jakimś miejscu, ale mniej więcej takie było studium pierwotne. Natomiast to wszystko, proszę Państwa, i tak nie ma znaczenia. Dlatego, że to płótno oryginalne nie pasuje do płótna altany. Wciąż mamy altanę, więc się nią zajmijmy. Proszę Państwa, te niebieskie duszki to są zmiany kompozycyjne na tym obrazie. A jak one wyglądają w głąb, to zaraz zrobimy sobie wycieczkę w głąb. Tak wygląda podczerwień. I tutaj już mogą Państwo zobaczyć te duchy, ale zrobimy je trochę bliżej. I teraz historia jest taka. Ten pan stał tutaj. On był najgłębiej. Stał tutaj, dlatego go tak trochę słabo widać. Ta pani siedziała tutaj. Widać jej tylko kapelusz. Coś mistrzowi nie pasowało. Zmienił. Pan stanął tutaj, a pani stanęła. Proszę zobaczyć. Tylko znowu był mały problem. Pani zrobiła się wyższa od pana. No nie wypada. No to ją posadził. I teraz już mamy taką sytuację. Cała kompozycja, tutaj jeszcze widzimy, że ewoluował ksiądz, który się zmienił w pana, i te zmiany, które zachodziły wcześniej. Te pozostałe zmiany są zupełnie minimalne. Specjalnie zrobiłam ten rysunek, dlatego że z tej gmatwaniny bardzo trudno wydłubać scenę główną. Wygląda to trochę jak kupa siana. Natomiast proszę zobaczyć, wpisałam tutaj zarys kompozycji znanej nam w tej chwili, ale to wszystko ma swoje posadowienie w faktach. I żeby to lepiej zobaczyć, obrysowałam partię bieli, czyli partię bieli ołowiowej, która po prostu silniej się wybarwia w rentgenie. Proszę zobaczyć. I można było stwierdzić, że pierwotnie na przykład tutaj mamy przesunięcia kompozycyjne tej sadzawki, fontanny, że ona była troszeczkę w innym miejscu, ale dosyć szybko z niej zrezygnował, żeby ją przesunąć niżej, tutaj. Ale wciąż mamy tą scenę jako scenę główną i stabilną. Tutaj nie zaistniały różnice. W zasadzie od samego dna obrazu scena oczywiście ewoluuje, bo już wiemy, że ewoluowały, przestawiał te postacie, natomiast chodzi o całą konstrukcję tej sceny. Nie zmieniła się. Ale mogą Państwo zobaczyć te dwa pasy doklejone. Badacze czegoś nie wiedzieli, bo nie zrobili rentgena. Jeden z nich przewidział, że jak będzie możliwy do zrobienia rentgen, to sytuacje w badaniu twórczości Gierymskiego mogą ulec zmianie i miał rację. Proszę Państwa, tutaj to jest lewy dolny narożnik obrazu. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy tutaj rozprostowane krajki. Widać nawet ślady po gwoździach od nabicia pierwotnego obrazu. Jak to skutkuje na nasz odczyt obrazu? Ono skutkuje tak, że cała lewa dolna część, czyli wzdłuż lewego ramienia i prawego ramienia i dolnej części, mamy autentyczne zakończenie kompozycji. No to teraz pytanie, tu już wszystkie te warstwy narzuciłam, żeby pokazać, że scena główna jest sceną bardzo stabilną. Została tylko powiększona o te dwa pasy płótna, czym Gierymski przesunął całą kompozycję leciutko w górę. I jest lepiej. Wykorzystał umiejętności malarza, umiejętności konserwatora. Zrobił nam dużo niespodzianek. A ja mam nadzieję, że Państwo będą odkrywali kolejne niespodzianki. A czy był genialny? Czy był niezwykły? Czy zapiszemy go do tego panteonu różnych dziedzin jako człowieka wybitnego i genialnego? To jest już do Państwa rozstrzygnięcia. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo namawiam do pytań.
Mam pytanie, czy to jest konserwatorski, pani zastanawiała się nad jego osobowością? To przemalowywanie, przestawianie, takie kompozycji.
Tak, oczywiście i w tym miejscu muszę zaprosić na kolejny wykład 26 czerwca, dlatego że państwa gośćmi będzie profesor psychiatrii i doktor psychologii, którzy poświęcili czas mistrzowi Gierymskiemu. Z mojego punktu widzenia był to człowiek, który nie szedł ze sobą na kompromisy, który dążył do ideału. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie może sobie postawić człowiek. Jeżeli wymyśli sobie rozwiązanie idealne, tylko potem przedzierzgnięcie rozwiązania idealnego na efekt widzialny, to jest już bardzo długa droga między mózgiem, ręką, talentem, narzędziami, które mamy do dyspozycji. To jest bardzo trudne. I ten element wiecznego niezadowolenia u twórcy, no może być w różnym procencie, prawda? Niektórzy idą na kompromisy i się, nawet jak im tam nie wyszło, mówią, a dobrze, akceptuję to. Gierymski raczej tego nie akceptował. On potem wręcz śmiesznie traktował te swoje obrazy, bo to dalsze traktowanie swoich już namalowanych obrazów nie było aż tak bardzo pieczołowite. Natomiast to chyba nie o to chodziło. Jemu chodziło o to, żeby przenieść ten język głowy na język ręki i żeby uzyskać ten optymalny efekt. Proszę Pani, no bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jeżeli niszczył, to pył po nich nie został. I wiemy, że zniszczył... wiemy, że zniszczył pierwszy obraz Anioł Pański, ale śladu po nim nie ma. Nie wykorzystywał tych obrazów do swoich kolejnych kompozycji. Po prostu je niszczył. bo mówimy o malarzu, który był bardzo biedny i teoretycznie mógł pociąć taki duży obraz jak Anioł Pański w pierwszej wersji i użyć na inne kompozycje, ale już tego nie robił. Ten przykład, który pokazałam, ta siesta numer jeden, to jest w zasadzie jedyny przykład. A potem już nie. Gierymski używał cienkich płócien, dlatego że lubił panować nad materią, lubił sam nadawać faktury, co również spowodowało bardzo śmieszne reakcje, dlatego że wielokrotnie malował obrazy nienaciągnięte na krosna. I potem, jak takie cienkie płótno chciał naciągnąć na krosno, to krawędzie się urywały i trzeba było ten obraz zdublować, żeby nadać mu formę obrazu do zawieszenia. Natomiast ja uważam, że to całe korygowanie jakby wielkości obrazu to nie jest proces niszczenia, to jest proces naprawiania czy poprawiania kompozycji, która nie została zaakceptowana w takiej w pierwszej wersji. Także trudno powiedzieć, ile obrazów zniszczył, bo ich po prostu nie ma.
Ja tylko po prostu mam czas, no. Trudności. Znaczy, tam widziałem taki film na zakończenie tej wystawy pokazujący pewne rzeczy, tylko że no, nie wszystko może jest tak zrozumiałe, jak to mi się przybliżyło.
Historia pomarańczarki siedzi mi na ramionach. Dobrze. Główny problem pomarańczarki to fakt, że bardzo wiele obrazów Gierymskiego jest wrażliwych na wilgoć, temperaturę i rozpuszczalniki. I to jest w ogóle bardzo trudne w konserwacji. Już nie wspomnę o takich klejonych obrazach, dlatego że ja czegoś Państwu nie powiedziałam. To było bardzo nietypowe działanie. Malarze to potrafili robić, bo się tego uczyli na uczelni artystycznej. Natomiast, najprawdopodobniej, natomiast to nie znaczy, że oni to stosowali. Potrafili sobie obraz wyłatać, ale to były działania sporadyczne. Natomiast u Gierymskiego mamy do czynienia z działaniem systematycznym, które powtarzało się w zasadzie przez całą jego twórczość. Jest to dla konserwatorów niezwykłe zadanie, dlatego że to się w zasadzie nie zdarza i światła analityczne potrafią nas oszukać. Nie mam w tej chwili tego wykładu, bo one są po prostu inaczej ułożone, bo część z Państwa już była na wcześniejszym wykładzie, więc nie chciałam zrobić za dużej zakładki, żeby się Państwo nie wynudzili. Natomiast podczerwienie i ultrafiolety dają sprzeczne informacje, dlatego że te wszystkie dostawne kawałki potrafią świecić tak jakby, czy manifestować swoją obecność, tak jak byłyby doklejone przez konserwatora, dajmy na to rok temu. Natomiast na innych obrazach, dokładnie zrobionych tak samo ręką artysty, w ogóle się nie manifestują. I to już jest pułapka. Gierymski nie przemalowywał swoich obrazów, ale wprowadzał korekty. Korekty miały na celu lepsze ułożenie jakiejś postaci, poprawę pozycji głowy, czy wycofanie jakiejś postaci ze sceny obrazu. I to są takie małe korekty kompozycyjne. Tym niemniej one również świecą inaczej. Także to jest jakby dodatkowy problem dla konserwatora, zinterpretować to, bo w tej chwili możemy już pewne rzeczy określić bardziej precyzyjnie. Natomiast wcześniej, no, wszyscy posługujemy się schematem, który można określić, widzimy to, co wiemy. I naprawdę zobaczenie czegoś poza tym, co wiemy, jest bardzo trudne. I w momencie, kiedy podchodzi się do takiej siesty numer jeden czy numer dwa, dublowanej na klejsty, to konserwator zazwyczaj to określa takim krótkim zdaniem. Konserwacja historyczna, dublaż klejstrowy. Konserwacja historyczna. Pewnego rodzaju marker. Nie biorąc pod uwagę, że tą konserwację, która nie jest konserwacją, wykonał sam autor. I należy to traktować jako działanie malarza w procesie twórczym. To wiemy teraz i będzie to definitywnie skutkowało na dalsze prace ewentualne, które kiedyś będą na tych obrazach występowały. Natomiast one w dużej mierze, tak jak powiedziałam, mają swoją wrażliwość na wilgoć, temperaturę i rozpuszczalniki. Również ze względu na to, jak są malowane, bo te wszystkie malowane na bazie laserunków po prostu nie wytrzymują działania rozpuszczalników. Płótna są bardzo cienkie i bardzo często ulegają zdekatyzowaniu, co skutkuje podniesieniem się warstwy malarskiej, dlatego że dekatyzacja płótna, czyli jego kurczenie się, czyli jakby płótno wysuwa się spod obrazu, obraz dostaje takie daszki, które są puste w środku. Po prostu warstwa malarska się podnosi w takie daszki. I to wszystko dotyczy pomarańczarki. To teraz proszę sobie wyobrazić obraz, który nigdy nie przestał reagować na wilgoć. Został po wojnie nie tyle zdublowany, ile naklejony na sklejkę przy pomocy kleju skórnego, który, jak wiemy, jest klejem wodnym. Zrobił to introligator. Jedyna rzecz, która uchroniła ten obraz przed definitywnym skurczem i po prostu wyrzuceniem warstwy malarskiej, to był moment, kiedy introligator wziął, przeciągnął rękami po obrazie i zawinął krajki. Takie typowe introligatorskie działanie, po prostu podwinął krajki obrazu. I dzięki temu to płótno miało mimo wszystko trochę ograniczony skurcz. Znaczy ono cały czas pracowało, ale nie mogło się tak bardzo wyszarpać. A proces suszenia u introligatorów polega na tym, że po prostu wkładają taki obiekt do prasy introligatorskiej i go tam sobie zostawiają. Czy to jest tydzień, czy to jest dwa, to zależy. Więc już widzimy niejaki problem. Obraz wrażliwy na wilgoć został naklejony klejem skórnym, czyli wodnym, i włożony do prasy. A niech sobie schnie. Po wyjęciu z prasy introligator zobaczył, że obraz wcale nie jest w dużo lepszej formie, niż go tam włożył. A wręcz odwrotnie, jest w gorszej formie. Bo co prawda został naklejony na sklejkę, tylko że część warstwy malarskiej się wysypała. Dlatego, że nawet jak się szczęki prasy ściśnie, to nie znaczy, że tam w ogóle miejsca nie ma, bo przecież nie chodzi o to, żeby z warstwy malarskiej zrobić naleśnik, czyli to ma swoje luzy. A płótno pracuje, bo się suszy, czyli się kurczy we wszystkie strony. Tutaj nie może, bo jest trzymane za krajki, tu się podniosły włoski sklejki, więc to się wszystko tam szarpało. Fakt faktem, trochę się ten obraz posypał. Introligator, człowiek sprytny, od drugiej strony już nie może podejść, bo ma sklejkę, którą dzielnie sobie tam założył. Co robi? Przemalowuje obraz, ale jest to dosyć specyficzne przemalowanie, dlatego że cały czas widzimy kompozycję pierwotną. Jak to się stało? Natomiast na zdjęciach analitycznych, na fotografiach analitycznych bardzo wyraźnie widać, że prawie 100% powierzchni obrazu jest przemalowana. Jak mu się to udało? Otóż zrobił farbę, którą rozrzedził z dużą ilością spoiwa i lekko wprowadził na wierzch. Dzięki temu spoiwo wniknęło w te spękania i w tą uniesioną warstwę malarską, częściowo również wysypaną, i zastygło, jak klej położony od wierzchu. No i mniej więcej w takim stanie żeśmy się spotkały. Potem spotkałyśmy się w trochę gorszym stanie, dlatego że te całe działania nie uchroniły tego obrazu przed wrażliwością na wilgoć. On cały czas był wrażliwy na wilgoć. A jak go wyciągałam z sejfu, w którym było dosyć wilgotno i trochę chłodno, to stwierdziłam, że babci nie jest lepiej, a farbę mogę zobaczyć na palcach. Co oznaczało, że obraz cały czas pracuje i wykonuje mikroruchy, że nie jest stabilny. I w takim stanie został przywieziony do Warszawy. Żeby podkleić taką warstwę malarską, która sypie się w zasadzie wszędzie, jest osłabiona wszędzie, z jednej strony niby sklejona, no bo jest zalana obcą farbą, obcym spoiwem, prawda? Natomiast z drugiej strony, no, cały czas ten obraz pracuje i widać, no, jeżeli zostawia pył na palcach, to znaczy, że nie jest dobrze. To podklejanie miejscowe od góry w jednym miejscu czy w dwóch zupełnie nie rozwiązuje problemu, dlatego że 2 mm dalej ten obraz nadal pracuje. No to co trzeba było zrobić? Trzeba było pozbyć się tej sklejki, żeby dostać się do obiektu od pleców, czyli dostać się do całej powierzchni tego obrazu. No i to się zaczęła nasza droga przez mękę. Ona to przeżyła, ja to przeżyłam cudem. To nie jest w ogóle łatwy proces. Trzeba się bardzo mocno zabezpieczać. Szczególnie, że tak naprawdę o tym obiekcie niewiele wiadomo. Dlatego, że fotografie analityczne w ultrafiolecie, wykonane w rentgenie czy podczerwieni, nie odpowiadają na pewne pytania. Także dopiero po otworzeniu takiej struktury odkrywamy, że mamy jajko z niespodzianką. A jaka to będzie niespodzianka, to się okaże. Czasem większa, czasem mniejsza. Tu była bardzo duża niespodzianka. Obraz został uwolniony ze sklejki przy bardzo silnym zabezpieczeniu warstwy malarskiej. Potem trzeba było usunąć zabezpieczenie, trzeba było usunąć to przemalowanie wtórne. I już potem jakby normalny, klasyczny przebieg prac konserwatorskich nastąpił. Ale wszystko razem było bardzo trudne. W ogóle praca na obrazach Gierymskiego jest niesłychanie trudna i w zasadzie nie ma żadnego etapu takiej pracy, którą można by uznać za standardową czy prostą. Bo nawet wykonanie retuszu przy farbie, która ma w sobie tyle spoiwa, okazuje się, że farby retuszerskie po prostu nie mają głębi i robią się matowe. No ale to bardzo przeszkadza wizualnie, kiedy mamy matowy retusz. Więc nawet tak przyjemna dla konserwatora, przyjemny etap pracy, jak zakładanie retuszu, no tutaj też był bardzo trudny.
Czy to była najtrudniejsza rzecz, którą pani robiła w swojej pracy zawodowej, a to pani czekała, nie?
Tak. I nie wiem, czy bym przeżyła kolejny raz. To było naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. I proszę Państwa, na Gierymskim się bardzo trudno uczyć. Dlatego, że jak opuszczamy Akademię Sztuk Pięknych, to mamy taką wiedzę, że nie ma recept na konserwację i że za każdym razem do każdego obrazu, tak jak dla każdego pacjenta, trzeba dobrać sposób jego naprawy. Indywidualnie. Natomiast egzamin z tego zdaje się na Gierymskim. Dlatego, że tak jak Państwo obserwowali tą ewolucję warstw malarskich u jednego autora, czego może się konserwator nauczyć na altanie, kiedy za chwilę będzie miał na przykład Louvre czy Operę Paryską. To są jakby zupełnie inne światy, inaczej budowane. Nie można wyciągać wniosków. Można tylko zaświecić czerwone lampki, że obrazy mogą wykazać bardzo daleką idącą wrażliwość na wilgoć, temperaturę, rozpuszczalniki. I że światła analityczne mogą nas próbować oszukać. To znaczy, one nas nie oszukują, to my się trochę oszukujemy wiedzą, jaką zbieramy przez całe życie zawodowe. Bo do historii z pomarańczarką mnie 15 lat pracy w zawodzie nie przygotowało. Moich kolegów, którzy pracują po 20 lat, też nie przygotowało. I powiem coś jeszcze. Pomarańczarka nie nauczyła nas niczego w stosunku do kolejnych obrazów Gierymskiego. Ona jest jedna. To jest jeden obraz, który został zniszczony czy uszkodzony w bardzo specyficzny sposób i do którego trzeba było dobrać specyficzne metody konserwacji. Inny obraz to będzie już inne zagadnienie i jego własny problem.
Ale są dwie pomarańczarki, tam to też będzie konserwować.
Mam nadzieję, że nie prędko. Nie, bo są inaczej zbudowane. Właśnie te powielone obrazy, one mają tylko podobną kompozycję, a w zasadzie taką samą kompozycję, ale ich budowa jest inna. Także to są jakby dwie zupełnie inne sytuacje malarskie. Czyli znowu, pomimo tej samej kompozycji, nie możemy się nauczyć, postępując na jednej, nauczyć się czegoś o drugiej. Musimy znowu rozpoznawać teren od samego początku, włączając sobie wszystkie czerwone lampki. Na dzień dobry.
Pytanie mam może bardziej ogólne, jak konserwacja obrazu, w jakim tu jest podejście, to celem jest to, żeby osiągnąć taki efekt, jakby ten obraz był namalowany wczoraj, no powiedzmy, że mija 100 lat od jego namalowania, czy więcej, czy też jakby zakłada się, że jednak na pewno patyna jest nadal widoczna. Jak to rozumiem, że te elementy można zauważyć?
Proszę pana, nie da się uzyskać efektu powrotu do tego, co było 100 lat temu. Dlatego, że obrazy jak ludzie się starzeją, tylko trochę wolniej. I następują zmiany chemiczne, głównie w spoiwach, ale w ogóle to są materiały naturalne. I one się zmieniają pod względem chemicznym, zmieniają się pod względem optycznym. I my tak naprawdę już nigdy się nie dowiemy, jak one wyglądały w momencie, kiedy z tych sztaluk zeszły. I konserwator musi, jego zadaniem jest wzmocnienie i zabezpieczenie całej struktury obrazu. Po pierwsze wzmocnić i nie ingerować w autora. Dlatego, że już czas zaingerował na tyle, że mu starczy. Natomiast jeszcze jak konserwator by w to zaingerował, to zaczynamy gubić zamysł autora. Więc my się bardzo mocno trzymamy za ręce, dlatego teraz bardzo oszczędnie jakby traktujemy zakładanie kitów czy retuszu, bo kiedyś to było dosyć obszerne zakładanie, czyli ten kit potrafił poza ubytek wyjść na 10 cm na przykład. Co za tym idzie, retusz szeroki wychodził na 15 cm poza ubytek wielkości centymetra. Natomiast teraz wszystko utrzymujemy w granicach ubytku. Zarówno kit, jak i retusz. Tylko tam w zasadzie pracujemy, gdzie czegoś brakuje. Natomiast cała struktura musi być przez nas wzmocniona i zabezpieczona. Tak, żeby trwała. Można byłoby sobie również wyobrazić sytuację, że robimy tak zwaną konserwację purystyczną bez uzupełnień. Tylko, że no, to wymaga poniekąd państwa również przygotowania, bo my wiemy, jak taki obraz wygląda. Natomiast obraz, na którym jest bardzo dużo ubytków, to trzeba się nauczyć jakby oglądać i percypować całą tą przestrzeń malarską, która jest po prostu zsiekana wielokrotnie. Ma ubytki. Nie tworzy postaci, tylko na przykład na policzku wychodzi dziura. Ale jest to możliwe, to jest jedna z technik konserwacji, tak zwana konserwacja purystyczna, która ma zabezpieczyć, wzmocnić całą strukturę obrazu, ale już więcej jakby konserwacja nie jest prowadzona dalej, czyli nie uzupełnia się tych ubytków kitem i nie zakłada się retuszu naśladowczego. Konserwator dostosowuje się do czasu, w którym przyszło mu pracować. Czyli nie próbuje stworzyć dzieła takim, jakim było ono 100 lat temu, bo on w ogóle niczego nie próbuje stworzyć, bo tego mu nie wolno. On cały czas musi szanować i dostosowywać się do autora i do zmian, które nastąpiły na obrazie. Oczywiście poza wzmocnieniem strukturalnym, bo to jest jakby najważniejsze. Natomiast wszystkie zmiany optyczne warstwy malarskiej musimy zaakceptować. Natomiast jeżeli chodzi o te sosy i zmienianie werniksów, no to proszę Państwa, jak werniks jest pociemniały, werniks generalnie zakłada się po to, żeby to on się zmieniał optycznie, bo on przejmuje na siebie ultrafiolet, kurz, brud, smułkę z papierosa i jego można wymienić na nowy werniks. Natomiast gdy obraz jest niezawerniksowany, to te wszystkie zmiany dotyczą bezpośrednio warstwy malarskiej, ale warstwy malarskiej już nie wymienimy. Czyli te werniksy zewnętrzne traktujemy jako taką warstwę wymienną. Oczywiście jest troszeczkę inaczej w momencie, kiedy werniksy w pewnym momencie były barwione. I to jest problem. Jak je regenerować? Dlatego, że one również się zmieniają, a zostały zabarwione specjalnie. I to jest rozstrzygane indywidualnie w stosunku do obrazu, bo czasami one są tak pociemniałe, że nie widać obrazu. No to trzeba wybrać. Albo nadal nie będziemy widzieć obrazu, a wręcz w ogóle przestaniemy go oglądać, albo znajdziemy jakiś półśrodek.